Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Podczas porannej mszy papież dialogował z dziećmi na temat wiary i modlitwy. Jerozolima musi być przykładem pokojowego współistnienia religii w napiętej sytuacji, wzywa do tego Kościół. Półtora roku od zamachu stanu w Republice Środkowoafrykańskiej pokój wciąż jest odległym marzeniem. 14 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Aby przekazać wiarę młodemu pokoleniu i pomóc mu doświadczyć prawdy i miłości, dorośli powinni bardziej świecić przykładem niż uczyć słowami. Mówił o tym papież podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty. W liturgii wzięła udział grupa dzieci z jednej z rzymskich parafii, z którymi Franciszek wszedł w spontaniczny dialog.
Czy modlitwa jest sakramentem? No, głośno. Nie. To prawda, że modlitwa nie jest sakramentem, ale powinniśmy się modlić. Trzeba modlić się do Pana Jezusa, do Matki Bożej, aby nam pomagali na tej drodze prawdy i miłości. Rozumiecie? Przyszliście mnie zobaczyć. Kto z was to powiedział? Ty. I to jest prawda, ale także, żeby zobaczyć Jezusa. Zgoda? Czy może odstawimy na bok Jezusa, co? Teraz przychodzi na ołtarz Jezus i zobaczymy Go wszyscy. W tej chwili mamy prosić Jezusa, by nas nauczył postępować w prawdzie i miłości.
Wzrost przemocy na terytoriach palestyńskich oraz pogorszenie sytuacji w Jerozolimie, a szczególnie na Starym Mieście, budzą coraz większe obawy społeczności międzynarodowej, tak samo jak wzrastanie w siłę w Ziemi Świętej grup ekstremistycznych. Kościół katolicki wzywa do dialogu i sam aktywnie się w niego włącza. W negocjacje pokojowe zaangażowany jest ojciec Ibrahim Faltas z Kustodii Ziemi Świętej.
Musimy wszyscy razem pracować, by przezwyciężyć tę trudną sytuację, jaka panuje w obecnej chwili. Musimy wspólnie starać się zmniejszyć istniejące napięcie. Myślę tu o chrześcijanach, muzułmanach i Żydach. Wielu mówi o wojnie religijnej. Nie chcemy do tego dopuścić. Także politycy są zaniepokojeni rozwojem sytuacji i starają się wypracować porozumienie, by oddalić widmo konfliktu religijnego. Wszyscy pragną pokoju i pokojowego współistnienia religii w tym pięknym mieście.
Półtora roku od zamachu stanu sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej jest wciąż napięta, pokój pozostaje odległym marzeniem. W kraju panuje powszechna anarchia, stąd wciąż tysiące ludzi chroni się przy kościołach i parafiach dających im względne poczucie bezpieczeństwa. Kościół katolicki wraz z miejscowymi imamami włącza się w pokojowy dialog, nawołując między innymi do złożenia broni, mówi pracujący w Republice Środkowoafrykańskiej ojciec Federico Trinquero.
Wciąż krąży bardzo dużo broni. Nawet jak jej nie widzimy, to ciągle słychać strzały. Kilka tygodni temu przeprowadzono w różnych miastach operację składania broni. Trochę jej zebrano, ale o wiele więcej pozostaje wciąż w rękach ludzi. Bez wątpienia obecność sił pokojowych daje poczucie względnego bezpieczeństwa i nadzieję na to, że sytuacja się nagle nie pogorszy. Nie ma co się jednak łudzić, że pokój szybko powróci. Kraj jest naprawdę zniszczony i to nie tylko materialnie, ale przede wszystkim moralnie. Ludzie stracili nadzieję, nie widzą perspektyw na przyszłość. Prosimy, by wspólnota międzynarodowa, która koncentruje swe działania w wielu zapalnych zakątkach globu, nie zapomniała jednak o Republice Środkowoafrykańskiej.
Ustawa o bluźnierstwie prowokuje w Pakistanie coraz więcej ofiar. Z tego paragrafu skazanych zostało 1438 osób. Co ciekawe, w tym islamskim kraju, gdzie mniejszości religijne stanowią zaledwie 4% obywateli, aż 50% oskarżonych o bluźnierstwo stanowili właśnie przedstawiciele mniejszości. W więzieniu na posiedzenie Trybunału Najwyższego oczekuje Asia Bibi. Jest to dla niej rozprawa ostatniej szansy. Chrześcijanka została przed 5 laty skazana na śmierć przez powieszenie za rzekomą obrazę Mahometa. W rzeczywistości opowiadała o swej wierze w Jezusa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 14 listopada 1814 roku w Grabonogu na południu Wielkopolski urodził się błogosławiony Edmund Bojanowski. W 200. rocznicę urodzin w ogłoszonym przez Konferencję Episkopatu Polski roku Edmunda Bojanowskiego chcemy przypomnieć sylwetkę błogosławionego, świeckiego założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i prekursora Soboru Watykańskiego II. Audycję z udziałem siostry Reginy, służebniczki Maryi oraz Amelii Szafrańskiej, autorki książki Surdut czy Rewerenda, przygotowali Małgorzata Jańczak, Marek Klubś i Jan Felcyn z Radia Emaus w Poznaniu. Zapraszam na nasz magazyn.
Surdut czy Rewerenda? Amelia Szafrańska.
Siostra Regina, ja jestem już 30 lat po ślubach pierwszych. Z początkową formacją to już będzie 33 lata pobytu w zakonie. Poznałam błogosławionego Edmunda już przed, będąc jeszcze w świecie tak zwanym, i zachwyciłam się nim właśnie przez lekturę książki o nim, której autorką jest pani Amelia Szafrańska, Surdut czy Rewerenda.
Sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Opowiedz mi, jak to było wtedy? Pani Teresa niechętnie w rozmowach wracała do tamtych chwil. Zazwyczaj zbywając syna byle czym, ale dziś, jak gdyby nagle uświadomiła sobie, że chłopiec powinien znać już całą prawdę. Doznaliśmy, synku, wtedy wielkiej łaski, mówiła cicho, siadając obok niego. Bardzo wtedy słabowałeś, mówiła. Tamtego wieczoru byłeś taki chory. Żadne lekarstwa nie pomagały. Doktorzy robili, co mogli, ale gdy w pewnej chwili przestałeś oddychać, usunęli się od łóżeczka. Wtedy wybiegłam zrozpaczona i prosiłam Matkę Boską Świętogórską o twoje uzdrowienie. No i co? Gdy wróciłam, leżałeś jakby przebudzony ze snu. Miałeś oczy otwarte i przyglądałeś mi się, jakbyś mnie pierwszy raz zobaczył. I co mówiłem? Nic nie mówiłeś, głuptasku. Z wdzięczności ofiarowałam Matce Boskiej Świętogórskiej wotum. Oko opatrzności, które ci dziś pokażę, gdy pojedziemy do kościoła.
Błogosław wszystkim twoim służebniczkom.
To był mój pierwszy kontakt z błogosławionym Edmundem. Tam go poznałam, jeszcze wtedy nie był błogosławionym, sługa Boży. I to spotkanie z nim w tej książce, w tej lekturze, to było dla mnie takie odkrywcze. Niesamowity człowiek mi się ujawił. Chciałam być wśród jego córek, dlatego przyszłam.
Sprawiedliwości, miłości, błogosław wszystkim twoim służebniczkom.
Był to człowiek świecki, który żył normalnym życiem, był zwykłym człowiekiem, ziemianinem, a tak wiele dobrego w swoim życiu uczynił. Człowiek, który potrafił zupełnie zapomnieć o sobie, o swoim stanie zdrowia, o różnych swoich problemach, a koncentrował się na pomocy innym, żeby inni mieli lepiej, żeby bliźni, żeby osierocone dzieci, żeby ludzie, których widział w potrzebie, mieli lepiej niż on miał.
Miłości i pokoju.
Właśnie rozmawiałam z jedną sióstr i powiedziała mi, że do tego zgromadzenia akurat trafiła dzięki pani książce.
Jako autorka jestem bardzo zadowolona z tego faktu, że przysłużyła się powołaniu.
A jak Bojanowski stanął na pani drodze?
Moja ciotka była przed laty służebniczką, siostra Reginalda, a mieszkałam w Dębicy naprzeciw klasztoru sióstr służebniczek. I kiedy wchodziłam do kościoła, to zawsze w przedsionku widziałam fotografię Bojanowskiego i podpis, że człowiek świecki założył zgromadzenie zakonne. I bardzo to na mnie robiło wielkie wrażenie. No i w ten sposób się zapoznałam z Bojanowskim. Potem przyszły studia na Kulu, ojciec Miecznikowski, jezuita, który do tej pory pozostał w naszej pamięci i który mi przynosił cytrynę, bo pani jest taka blada. A te cytryny zdobyć w tym czasie to było łamigłówka dosłownie. No więc ojciec Miecznikowski po latach zetknął się z nami znowu, już jako ksiądz, który był w Łodzi i przyjechał do Warszawy i mówi, że no pani Amelio, ja mam dla pani taką propozycję i bardzo bym chciał, żeby pani nie odmówiła. No słucham ojca, przecież dla ojca wszystko się zrobi. A on mówi, że ponieważ przeczytałem pani książeczkę o Zofii Kosak, to pani by też napisała o Bojanowskim, wtedy jeszcze niebłogosławionym. Sługa Boży chyba to był wtedy. No więc ja mówię, ale jak to napisała? No tak jakoś w taki sposób prosty, żeby można było w stosunkowo w krótkim przestrzeni czasu zapoznać się z jego życiorysem i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, nie, no to jest niemożliwe, żebym o takiej postaci mogła pisać. Nie, skąd? Ale nie, no jest dziennik, są pisma i tak dalej, może pani przeczytać. No i tak mnie namawia na to, więc ja mówię, no dobrze, spróbuję, no przeczytam coś o nim, bo mówiąc szczerze, to więcej specjalnie nie wiedziałam, tylko że człowiek świecki założył zgromadzenie zakonne, to wszystko. Więc to było dla mnie szokujące. No jak przeczytałam, to mi się spodobał ten życiorys jego i jego praca. Na mnie wywarły wrażenie pewne. No i postanowiłam coś tam napisać. No byłam wtedy młoda, więc miałam fantazję. Dzisiaj bym się już tego nie podjęła pewnie, bo bym się przede wszystkim bała już o świętym pisać. Ale wtedy...
Gdy wchodził do kościoła, stary Wawrzyniec zapalał właśnie świece na ołtarzu. Edmund zatrzymał się na środku i rozglądał dookoła, jakby tę piękną świątynię widział po raz pierwszy. Porównując ją z kościołami Wrocławia, Drezna, Berlina, odkrywał na nowo jej urodę. Zawahał się chwilę, czy wejść do najbliższej ławki, czy przejść na lewą stronę, gdzie zwykle siadywał z rodzicami. Gdy tak stał niezdecydowany, doleciało do jego uszu między jednym wersetem a drugim: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Ruszył w kierunku lewej nawy. Usiadł w ławce i patrzył. Wszystko tu było takie samo, jakby trochę mniejsze. I Chrystus, i Madonna, i oko opatrzności. Jeżeli chciałeś mnie zachować, Boże, szeptał, dla sobie tylko wiadomych celów, wskaż drogę. Nie zauważył nawet, kiedy msza się skończyła. Ocknął się, czując, że ktoś przystanął obok. Podniósłszy oczy, zobaczył księdza Kuśniaka. Nie widział go 2 lata. Ksiądz przyglądał mu się w skupieniu, a jego głęboko osadzone oczy, ledwo widoczne spod gęstych brwi, zdawały się go przeszywać. Krótko przystrzyżona czupryna mocno już była przypruszona siwizną. — Jak to dobrze, żeś pan nareszcie wrócił — powiedział cicho, kładąc dłoń na ramieniu Edmunda. Bojanowski podniósł się z ławki, przywitał z księdzem. — A teraz proszę do nas, do refektarza — powiedział proboszcz. Nie uchodzi wracać bez śniadania w taki ziąb.
Zabrałam się jakoś tam do roboty. Mąż wziął dzieci, wyjechał na urlop na cały miesiąc. No ja oczywiście dłużej pracowałam niż miesiąc, a ja... Siadłam i zaczęłam studiować powoli jego dzieła. I tylko jedno chciałabym podkreślić, że co zresztą podkreśliłam w posłowiu, że prawie wszystkie fakty z jego życia są autentyczne, że bardzo trzymałam się prawdy, Natomiast dwa czy trzy miejsca, w których no tak troszeczkę sfabularyzowałam, to tam zaznaczyłam na występie, że powiedzmy chodził do szkoły i tam coś tam troszeczkę jakoś w taki sposób zrozumiały i przybliżający jego postać.
Poza tym historycy literatury mogą sobie po prostu przestudiować życie i sami poszukać, co jest zgodne, a co jest dodane.
Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No i tytuł. No muszę powiedzieć, że ja mam szczęście do tytułów. Jako kierownik redakcji bardzo dużo tytułów nadałam swoim książkom. I wszystkie tytuły, no to nie chwalę się, tylko tak jest. No, wszystkie tytuły miały szczęście. Więc ja tutaj jak wybrałam tytuł Surdut czy Rewerenda, to najpierw mnie śmieszyło, że osoba nawet zajmująca się literaturą, albo nawet więcej, pisząca, mówi, co to jest rewerenda? No ale myślę, no teraz jak poślę do służebniczek, do Pleszewa, no to dopiero mi głowę zmyją tytułem. A siostry mówią, że im się bardzo podoba tytuł. No jak im się podoba, no to świetnie zostaje Surdut czy Rewerenda. I tak się zaczęło.
Jaki był odzew książki?
Odzew był bardzo szybki i bardzo duży. Mianowicie wiele osób, no oczywiście gratulowało mi, ale przede wszystkim służebniczki były zadowolone, ponieważ wiele wtedy aktualnych już sióstr, a także tych, które dopiero miały zamiar wstąpić, czyli postulantki, dostawały od sióstr jako pierwszą lekturę właśnie Surdut czy Rewerendę, ponieważ to było w sposób prosty opowiedziane jego życie, prawda? Grabonogu, no oczywiście byłam osobiście, dotknęła mi biurka i pióra, które tam stoi. No dzisiaj to już jest parę lat, już ze 30 więcej nawet lat, to już wiele rzeczy mi się zamazało, a zresztą bardzo trudno mi się nawet w tej chwili mówi, ponieważ jestem właśnie, obliczyłam sobie niecałe 3 tygodnie po śmierci męża, z którym potem opracowywałam dziennik błogosławionego. Teraz córki postanowiły mnie tu przywieźć na parę dni. No i trochę może zmieniły mój nastrój. To nie znaczy, że się stałam wesoła, ale jakoś coraz bardziej zagłębiam się w to przyszłe życie i zaczynam siebie tam widzieć, oglądać.
Znowu przybyła pani do Bajanowskiego w bardzo ważnej chwili.
A no właśnie o tym myślę. Także chociaż w domu mam relikwie, ale tutaj się rozpłakałam, jak całowałam rano jego relikwie.
Trudno sobie wystawić pokłosie bez Koźmianów, dodał z uśmiechem Edmund. Wielki to dla nas zaszczyt w tak godnym towarzystwie figurować. Norwid prawie w każdym numerze, a wiesz pan, nagle jakby sobie o czymś przypomniał. Przed paroma laty byłem w Paryżu na wieczorze u księżnej Radziwiłłowej. Poznałem tam jednego z rzadkich wielbicieli talentu Norwida, który z zapałem utrzymywał, że jest to geniusz. Któż to taki? Zainteresował się Edmund. A zgadnij pan, żadną miarą nie utrafię. W Paryżu nie byłem i stosunków tamtejszych nie znam. Ksiądz Jełowicki we własnej osobie suponował, że geniusz to nie dość dzisiaj oceniony, bo o 100 lat może za wcześnie na świecie się pojawił. Ano, niech to już wnuki nasze oceniają. Czy w istocie taki osobliwy i wyborny?
Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak. Czytał Marek Klubś. Realizacja Jan Felcyn.
Audycję o błogosławionym Edmundzie Bojanowskim przygotowało Poznańskie Radio Emaus. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.